Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Witajcie jeszcze raz. Myślę, że gotowi jesteście wsłuchać się chwilę w Słowo Boże. Chciałbym dzisiaj głosić z takiego fragmentu Słowa Bożego, który w jakiś tam sposób przewija się przez lata i na pewno nieraz nad nim się zastanawialiście. Jest jednym z tych fragmentów Słowa Bożego, który opisuje niezwykły cud w Starym Testamencie. Otwórzcie proszę wasze Biblię na 4 Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, 4 Księga Mojżeszowa i 20 rozdział. Od pierwszego wersetu chciałbym przeczytać pierwszych 12 i szczególnie chciałbym uwagę, byśmy zwrócili na uwagę na werset, chciałbym podkreślić, byśmy zwrócili uwagę na werset 8 i werset 12. W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz, tam umarła Miriam i tam została pogrzebana. Lecz zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli, jabłek, granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała Pana i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: weź laskę i zgromadź zbór. Ty i Aaron, twój brat, przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron cały zbór przed skałą i rzekł do nich: słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swą laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Araona: ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a On okazał przez nie swoją świętość. Chciałbym, abyśmy sięgnęli jeszcze do Nowego Testamentu. Jak wiemy, Nowy Testament uzupełnia Stary, Stary uzupełnia Nowy, są jedną całością. Jedno jest komentarzem do drugiego, jedno nie istnieje bez drugiego. Pierwszy list do Koryntian, list apostoła Pawła do Koryntian i 10 rozdział tego listu. Pierwszy Koryntian, 10 rozdział. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Chciałbym, abyśmy dziś porozmawiali, czy zastanowili się razem nad czymś, co jest ważne dla każdego zboru. I jeżeli jako zbór tego nie zobaczymy, to będziemy dużo, dużo ubożsi, biedni i będziemy mieć więcej problemów. Chciałbym porozmawiać o zgromadzaniu się przed Chrystusem. Wiecie, kiedy Kościół potrafi zgromadzać się przed Chrystusem, wtedy ucichają spory, wtedy ucicha marudzenie, wtedy przychodzi wybaczenie, wtedy naprawdę naród pije. Kościół nie powinien się zgromadzać przed pastorem, Kościół nie powinien się zgromadzać z powodu budynku, z powodu świąt, z powodu jakichś nowiów, dat, świątków, piątków. Kościół ma się zgromadzać przed Chrystusem. Amen. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie pozwala rozpoznać naśladowców Pana Jezusa. To jest to, że zgromadzają się przed Nim. Czyli kiedy w Kościele brakuje Jezusa, w Kościele brakuje wszystkiego. Tutaj mamy Jezusa jako praobraz, wodę czy skałę, z której wytryskuje woda, jako praobraz Pana Jezusa. W innym miejscu w Słowie Bożym mamy oblężenie miasta Samarii i kiedy brakło tam chleba, ludzie zaczęli pożerać siebie. Kiedy w Kościele braknie Jezusa, ludzie zaczynają wzajemnie siebie gryźć i kąsać. Tutaj praobrazem Jezusa jest woda. Kiedy w zborze, który wędruje, zaczyna brakować wspólnego zgromadzenia wokół Jezusa, ludzie rozpoczynają marudzenie. Przywódcy tracą wiarę, ludzie stają przeciwko przywódcom i przeciwko sobie wzajemnie i zaczynają wspominać Egipt. Egipt jest praobrazem starego życia, jest tą możliwością, tym dodatkiem, tą przyprawą, którą mieliśmy w starym życiu. Dawniej nasze życie mogło być doprawione odrobinką kłamstwa, odrobinką nieczystości, odrobinką jakiegoś tam skoku w bok i nic strasznego się nie działo, bo w świecie się mówiło, że cały świat tak robi. I często się do tego przyzwyczailiśmy. W Kościele Bóg chce mieć nas tylko dla siebie, bez tych dodatków. I kiedy zaczyna brakować Jezusa, pojawia się konieczność używania tych dodatków i wtedy wierzący ludzie mówią, no ja musiałem powiedzieć nieprawdę, no ja musiałem, no tak jakoś już jest, musiałem, trzeba, bo brakuje Jezusa i zaczyna być potrzebny znowu metody z Egiptu. Ten fragment Słowa Bożego uczy nas, jest dla nas wielką lekcją, co się dzieje z Kościołem, co się dzieje ze zborem, zgromadzeniem, kiedy zaczyna pragnąć. Ten fragment nie mówi o jakichś strasznie złych ludziach, którzy chcieli robić złe rzeczy. My też, nikt z was, ja nie wierzę, że ktoś z was, kto przychodzi tutaj, to są jacyś źli ludzie, którzy chcecie robić złe rzeczy. Ja przynajmniej widzę w was moich braci i siostry, amen. Wiem, że każdy z was niesie jakieś brzemię, jakiś ciężar. Wielu z was wyruszyło za Panem i zapłaciliście za to jakąś cenę. Wielu z was kiedyś być może bardziej gorliwie służyło Panu niż dziś. Inni dzisiaj odkrywają coś więcej niż widzieli kiedyś. Ale chciałbym, aby dziś z miłością Duch Święty was pouczył. Cieszę się, że jesteście, że możemy mieć taki czas i że mogę do was przemawiać ze Słowa Bożego. Mamy być tym, czy jeśli mamy być tym, co Bóg chce w nas widzieć, to nasz zbór musi mieć tą umiejętność zbierania się wokół skały. Kiedy jest problem w Kościele, kiedy był problem w Starym Testamencie, w zgromadzeniu, co powiedział Pan do Mojżesza? Zbierz naród wokół skały. Kiedy jest problem w Kościele, Bóg mówi do Kościoła, do jego przywódców, do tych z was, którzy są dojrzalsi w wierze. Zbierzcie naród wokół skały. A Paweł nas poucza, że skałą tą był, jest i zawsze będzie nasz Jezus. Cała uwaga Kościoła musi być skierowana na Jezusa, ponieważ On przyszedł nas zbawić. Wiecie, nie zawsze jest to takie proste. Czasami próbujemy tam dojść sami. Cokolwiek się dzieje, zaczynamy poszukiwać prawdziwych odpowiedzi w naszym życiu. A jeśli chcemy znać prawdę, musimy spojrzeć w Słowo Boże. Ostatnio słuchałem pewnego wykładowcy, który wykładał taką teologię psalmów, zupełnie... Takie wykłady z teologii, wiecie, bardziej związane z językiem hebrajskim niż ze Słowem Bożym. Tak sobie po prostu słuchałem, siedziałem w biurze, budowałem moje poznanie Słowa Bożego, ale mnie niesamowicie dotknęło jedno słowo. To był profesor, uczył, czysta teologia. Wielu z was powiedziałoby nic ciekawego, ale strasznie mnie dotknęło jedno słowo, co on powiedział. On mówi, ta Biblia, którą trzymam w mojej dłoni. Pomyślcie, facet po hebrajsku czyta Biblię. Nawet nie potrzebuje po polsku, on po prostu patrzy w hebrajską i automatycznie tłumaczy. Ale zaczyna mówić do ludzi: ta Biblia, którą trzymam w mojej dłoni, zawiera lekarstwo na każdą chorobę, jaka jest dzisiaj na tej sali. Mnie to dotknęło. Mówi: na cokolwiek duchowo dziś cierpisz, tu jest lekarstwo, czy go już znalazłeś. To jest nie tylko Boża mądrość, doszło do mnie wtedy, że to nie tylko Boża mądrość, ale też Boża apteka. Często, kiedy przychodzą do mnie osoby, które doświadczają depresji, ja przez to, że kiedyś doświadczyłem choroby zapalenia mózgu, również w bardzo poważny sposób doświadczyłem depresji. Często ludziom mówię, że w Biblii są psalmy. Psalmy to jest 150 tabletek na depresję. Można je zażywać jak lekarstwa. Ale bardzo mnie to dotknęło. W tej Biblii jest lekarstwo na każdą chorobę na tej sali. Bóg w tej Biblii umieścił odpowiedź na każdy problem na tej sali. Bóg w tej Biblii umieścił pocieszenie na każdy smutek na tej sali. Bóg w tej Biblii ma pouczenie na każdą sytuację, jaka jest na tej sali. Pytanie, czy chcemy to znaleźć? Wiecie, kiedy idziemy do lekarza, to bardzo często jest tak, że idąc do lekarza siadamy i kiedy lekarz poszukuje, to najprostszy sposób, jaki jest znaleźć, gdzie, wiecie, lekarz dotyka człowieka i w tym momencie, kiedy człowiek krzyknie auć, to lekarz wie, że to jest miejsce, gdzie jest problem. Żaden lekarz nie powie pacjentowi, że słuchaj, jak tu dotykam i cię boli, to się zajmiemy tobą z tej strony, bo tu cię nie boli. A często właśnie tak chcemy, by Duch Święty z nami postępował. By zajmował się z nami tam, gdzie nas nie boli. A On mówi, ja chcę zabrać was ból, waszą troskę. Tam, gdzie czujesz, że cię najbardziej boli. Gdzie kiedykolwiek ktoś o tym powie, czy Słowo Boże o tym pisze, mówisz auć. Mówisz ała. Bóg mówi, to jest miejsce, które choruje. Ból oznacza chorobę. Ból oznacza, że w jakimś miejscu gnieździ się śmierć. Mówi Bóg, ja to chcę zabrać. Chcę cię uleczyć. Jeśli szukamy prawdziwych odpowiedzi w naszym życiu, potrzebujemy spojrzeć dzisiaj tutaj w Słowo Boże. Wiecie, wszelka potrzeba tam była zaspokojona i tak samo może być dziś, kiedy staniemy wokół skały. Stara pieśń, która jest jedną z moich ulubionych pieśni, zwróć swój wzrok na Jezusa. Mówi o wielkiej duchowej prawdzie, że jeśli wszyscy zrobimy to, o czym śpiewamy, to też wszyscy w jednym kierunku będziemy patrzeć, a to oznacza jedność. Zwróć swój wzrok na Jezusa i ty, i ja, a będziemy patrzeć w tym samym kierunku. W Starym Testamencie Bóg dokładnie to samo powiedział, tylko innymi słowami. Weź laskę, zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Wiecie, to nie było coś normalnego. Kiedy szło się przez tamtą pustynię, nie wiem, ilu z was miało przywilej być w Izraelu i widzieć te pustynie. To są naprawdę pustynie. To nie było tak, że co skała, to się woda lała. To nie było tak, że do której skały byś nie podszedł, to nawet jakiś kranik tam był, można było odkręcić się woda. Ale nie, to była pustynia. Tam bardzo dużo ludzi zginęło bez wody. I tu w Biblii mamy naród zebrany wokół skały, naród, gdzie Bóg chce zaspokoić pragnienia. W Nowym Testamencie Pan Jezus powiedział takie słowa. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nie będzie pragnąć. Kto przyjdzie, nie będzie łaknąć. Kto uwierzy, zacznie pić. Jezus mówi, wszystko, co potrzebujesz, żeby ze mnie zacząć czerpać, to uwierz w to, co mówię. My mówimy, Panie, ale moja sytuacja jest skomplikowana. Wiecie, szczerze mówiąc, moje problemy wydają mi się trudniejsze niż wasze, a wam? Ja bym wolał nie mieć problemów, wolałbym cudzymi się zajmować, ale mam też swoje. I wydają mi się większe. I czasami jest taka chęć powiedzenia, Boże, ale ty nie rozumiesz. Bóg mówi, kto do mnie przychodzi. To są słowa dla mnie i dla ciebie. Mało tego, nie tylko to mówi, ale jeszcze u Jana 6,37 co powiedział, a tego, który do mnie przychodzi, wygonię. Tak powiedział czy nie? Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Tego, który do mnie, innymi słowami, Bóg mówi, tego, co przyjdzie, nie odepchnę. Nie powiem mu, żeby sobie poszedł. Każda potrzeba w nim jest zaspokojona i już nigdy nie będziesz pragnął, nie będziesz głodny. To mówi Biblia. Teraz wiecie, ja chciałbym przed wami stać i udawać takiego mądrego pastora. No, tak to jest. Ale nie jestem mądry, tylko głupi. Bo wiele razy to czytałem, a wiele razy według tego nie żyłem. A wy? Tyle razy w życiu głupio wcale nie żyłem według tego. Czytałem to, ale ciągle pragnąłem. Ciągle zataczałem się ze zmęczenia. Ciągle w moim życiu niewiara pokazywała mi, jak bardzo słabo wchodzę w Słowo Boże. To mówię teraz za siebie, nie za was. Nigdy, wiecie, nie chcę stawać tutaj, aby mój palec był wyciągnięty w waszym kierunku. Ale chciałbym, byśmy każdy z nas mogli swój palec trzymać w swoim kierunku i mówić: Panie, chcę bliżej Ciebie być, chcę z Tobą chodzić. A tego, który do mnie nie przychodzi, nie wyrzucę precz, mówi Jezus. Panie Jezu, chcę do Ciebie przyjść. Każda potrzeba w Tobie zaspokojona, to jest największa obietnica po zbawieniu dla dzisiejszego zgubionego człowieka. Zgromadzeni wokół Chrystusa. Wiecie, kiedy zgromadzamy się jako Kościół wokół Chrystusa, do Kościoła wraca sens. Kościół niezgromadzony wokół Chrystusa idzie i ledwo się trzyma ze zmęczenia. Spróbuj nie chodzić jakiś czas na zgromadzenia. Spróbuj nie brać udziału w życiu Kościoła. To nie znaczy, że życie ci się, nie wiem, zwali, dom ci się spali i prawdopodobnie jeszcze meteoryt uderzy w twoją działkę. Nie. Ale poczujesz, że jesteś coraz dalej. Poczujesz, że coraz mniej masz wspólnego z tymi, których kiedyś nazywałeś bracia i siostry. Poczujesz pragnienie. I bardzo szybko, kiedy Cię spotkam, wiecie, bardzo często ludzi, którzy coraz mniej przychodzą na zgromadzenia, wiecie, po czym poznać? Po coraz większym krytycyzmie i marudzeniu. Oni najwięcej krytykują. Rzadko spotkasz człowieka: słuchaj, czemu Cię nie było 3 miesiące w zborze? Alleluja, mówię Ci, z Panem chodzę, nie mam czasu. Nigdy takiego nie spotkałem. Raczej pytam człowieka, czemu Cię nie ma? A daj spokój, ja nawet nie wiem, czy Bóg jest. A w ogóle jak patrzę na wierzących, to mam wszystkiego dosyć. Bóg Ci nigdy nie kazał patrzeć na wierzących. Bóg Ci powiedział, zwróć swój wzrok na Jezusa. Zbierz naród wokół skały. Patrzcie na skałę, nie patrzcie na siebie. Wiecie, gdyby oni zebrali się nie wokół skały, to stanęliby w kółko i zobaczyliby tylko spragnione twarze wzajemnie i wzajemną beznadzieję. Ale zebrali się wokół skały, na środku była skała, po środku był Jezus i to zaczyna nadawać sens każdemu zgromadzeniu, łącznie z naszym, wtedy i dziś. Jeśli zbierzemy się wokół Chrystusa, mamy sens. Zgromadzeni wokół Chrystusa, jak już powiedziałem, patrzą w jednym kierunku. Nie rozglądają się każdy za swoim ratunkiem. Ten lata po konferencjach, żeby znaleźć odrobinkę duchowego pokarmu. Tamten odnalazł nową metodę medytacji i jogi. Mówi, to chyba będzie lepsze. Jeszcze inny mówi, nie wiem, zainteresuje się, co tam mają. Tam mają i ludzie chodzą w poszukiwaniu. Umierają, nie rozumiejąc, że nie znajdziesz człowieku. Zgromadź naród wokół skały, mówi Pan. Są razem. Nie rozpraszają się każdy za swoją sprawą. Widzą to samo, widzą skałę w centrum siebie, Jezusa. Stoją plecami do świata, a twarzą do siebie. To jest naród zebrany wokół skały. Jeśli się nie zbierają wokół skały, stają plecami do siebie, a twarzą do świata. Każdy w pozycji obronnej, każdy wie, że lepiej plecami być do brata i siostry, a twarzą do świata, bo trzeba sobie samemu poradzić, bo jak mi się coś stanie, to kogo w tym kościele obchodzi, co się ze mną dzieje? Jeśli stworzymy taki kościół, to będzie zbrodnia. Nasz zbór musi być zborem, gdzie się troszczymy o siebie w modlitwie, gdzie się troszczymy, patrzymy na swoje potrzeby, zgromadzonym wokół skały. Jeśli nie widzimy tego, będziemy właśnie jak ten Izrael na pustyni narzekać, oskarżać się, tracąc nasze skupienie się na Chrystusie na rzecz okoliczności świata. Nie dzielę się z wami dzisiaj nauką, którą o tak po prostu coś musiałem w niedzielę powiedzieć, to wam przynoszę. Dzielę się czymś, co boleśnie doświadczam. Doświadczam w czasie, kiedy czuję się nerwowy, pogubiony, pozbawiony wiary, pozbawiony siły w różnych sytuacjach w moim życiu, gdzie odkrywałem, że wszystko właściwie jest na miejscu, tylko Jezusa nie mogę dotknąć, gdzie byłem jak ta kobieta, która ledwie chciała Go delikatnie dotknąć. Potrzebowałem małego dotknięcia. Kościół musi być zebrany wokół skały. Miejsce, do którego przyszli, zaczynają nazywać złym. Czy nie przypomina wam to trochę współczesnego kościoła? Miejsce, do którego przyszli, nazywają złym. A przecież to było miejsce, przez które prowadził ich Pan. To Pan ich prowadził przez pustynię, ale oni wiedzą lepiej. Mówią, to jest złe miejsce. I Kościół, jeśli nie jest zgromadzony wokół Jezusa, zaczyna nazywać miejsce, do którego prowadzi nas Pan, złym miejscem. I mówimy, nie podoba nam się to miejsce, w którym jesteśmy. Nie ma tych wygód Egiptu, już nie można robić tego, co kiedyś. Nie ma wody do picia. I tak czasem świat rozumie nasze chrześcijaństwo. Czy jak często świeckie zrozumienie chrześcijaństwa jest właśnie takie pustynne. Do mnie nieraz podchodzą ludzie, na pewno to przeżyliście, kiedy się dowiadują, że jestem wierzącym człowiekiem. A u was wolno palić, czy nie wolno? Nie. A pić wolno, czy nie wolno? Nie. A co wolno? Nic nie wolno. No to po co tam jesteś? No bo nie wolno odejść. Czy to jest przygoda z Panem Bogiem? To się nazywa pustynia. Nic nie wolno. I jestem niezadowolony w tego miejsca, gdzie jestem wtedy. W miejscu śmierci i pustki, na pustyni, Bóg mówi do Mojżesza, zgromadź naród przed skałą. Bożą odpowiedzią na wszystkie problemy człowieka w miejscu śmierci, pustki jest zawsze Chrystus i nie ma innego imienia. Nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem. To jest Chrystus wtedy i dziś. Amen. Wtedy to była tylko ta skała, żadna inna. Wiecie, że oni wędrowali przez krainę tysięcy skał? Ale to była tylko ta jedna. My wędrujemy przez krainę tysięcy bogów, odpowiedzi. Dzisiaj jest więcej bogów niż Rzym miał, tylko że się dziś bogowie to nie nazywają. Dzisiaj grzech obiecuje zaspokojenie jak nigdy wcześniej. A tak nie potrafimy rozpoznać tego, co się z nami dzieje. Może myślisz, że idziesz dziś właśnie po takiej pustyni. Może jesteś dziś szczery przed Panem, stoisz tu i mówisz... Wiesz co, twoje kazanie ma sens, ale ja naprawdę nie wiem, co z tym zrobić. Ja nie wiem, co mam z tym dalej zrobić. Bóg jeszcze nikogo nie zawiódł. Dlaczego miałby zawieść ciebie? Może jak Izrael. Widzimy wokół upadek wszystkiego. Czasami wygląda, jakby było trudniej teraz niż kiedyś, ale Bóg mówi, zgromadź naród wokół skały. Chcę wam powiedzieć, jeśli kiedykolwiek chcecie zobaczyć, jak pasja dla Jezusa odżywa w tym miejscu. Jak grzesznicy będą tu przychodzić i rzucać swoje nałogi, i rzucać brzemię przekleństwa. Naród musi się zebrać wokół skały. Dopóki będziemy stać do siebie plecami, a przodem do świata, to świat powie, tyle to my mamy. To się nazywa u nas kluby, stowarzyszenia, związki. Ale kiedy staniemy twarzą do Chrystusa, wtedy świat powie, wy macie coś, co pozwala wam stanąć tyłem do świata, tyłem do pustyni, tyłem do potrzeb, pragnień i śmierci. Macie Jezusa. Inną ważną rzecz chcę wam powiedzieć. Zwróćcie uwagę na to, gdy czytacie Słowo Boże. Czy Pan Bóg usłyszał, że Izrael jest niezadowolony na pustyni? Usłyszał. Czy Pan Bóg zabrał Izraela z pustyni? Nie. Bóg ich nie zabrał z pustyni, ale zaspokoił na pustyni ich pragnienie. Czasami my się znajdujemy w takiej sytuacji. Ja wiem, że jak ktoś z was ma może dzisiaj 7 czy 8 lat, to mnie nie zrozumie. Może nawet 15-latek mnie jeszcze nie zrozumie, choć zależy, co przeżył. Ale osoby, które mają tutaj na tej sali już swoje lata, zrozumią, kiedy powiem, nieraz człowiek dochodzi w życiu do sytuacji, kiedy powie, Boże, chciałbym już odejść. Byliście w takim miejscu nieraz. Kiedy siadasz i mówisz, Panie, ja to bym właściwie już chciał tam pójść. Ale Bóg mówi, nie, ja Cię nie zamierzam zabierać z pustyni. Ja Cię chcę napoić na pustyni. Co to za zwycięstwo, gdybyś mi teraz umarł? Wrogowie zobaczyliby, że nie dałeś rady. Ja Ciebie na pustyni zamierzam napoić, a nie uśmiercić. Woda albo śmierć. I Jezus mówi, ja jestem odpowiedzią. Chrystus albo śmierć. Bóg, wiecie co? To jest takie moje tu odkrycie, że Bóg nie zabrał ich z pustyni, ale Bóg zabrał pustynię z nich. Bóg nie zabrał ich z pustyni, ale wziął pustynię z nich. Jeśli czujesz sobie pustynię, dzisiaj będę chciał poprosić Cię tu do modlitwy. Abyśmy się mogli o Ciebie pomodlić. Aby Bóg mógł zabrać pustynię z Ciebie, w jakiej by to nie było dziedzinie. Zawodowej, biznesowej, zdrowotnej. Może brakuje Ci siły. Często, kiedy Was tu proszę do modlitwy, tłumaczę Wam, że to nie nasi diakoni są tacy szczególni, że naprawdę warto do nich się iść modlić. Oni nie są tacy szczególni z tego powodu. Są szczególni tylko z tego, że są moimi braćmi, tak jak ja. My nie mamy żadnych zdolności. Ja nie mam żadnych promieni w moich dłoniach. Ale wiecie co? Mam obietnicę, że gdzie dwóch lub trzech. Mam obietnicę, że na chorych ręce kłaść będą i będą uzdrowieni. Mam obietnicę, że odotąd nie prosiliście o nic w moim imieniu, ale proście i będzie wam dane. Wszystkie te obietnice wskazują, że nie ci, którzy tu stoją, ale ten, który pośród nas przebywa, jest naszą odpowiedzią. Zbierz naród wokół skały, powiedział Pan do Mojżesza i wziął z nich pustynię. I jeśli dzisiaj rano przed taką skałą staniemy, to Bóg napełni nasze dusze. Odpowie na nasze pragnienia, nasze potrzeby. Izajasz mówi, co jest w Bożym sercu. Mówi, gdyż wyleje wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleje mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle, mówi. 44 rozdział, 3 werset. Bóg mówi, mam dla Was odpowiedź. Jezus, kiedy rozmawiał z apostołami, pytał, za kogo uważają mnie ludzie? Piotr powiedział o nim Chrystus. To była skała. Zobaczyć w Jezusie tego Chrystusa, to jest skała. To jest skała. Kiedy ludzie was widzą, widzą Jego. Kiedy ludzie w Tobie widzą Jezusa, kiedy Jezus przez Ciebie działa, to jest skała. Chrystus jest Synem Bożym i na tej skale zbudowany jest Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Ludzie mówią czasami, że to Piotr jest skała. Ja nie myślę, że diabeł bał się Piotra. Diabeł się boi tylko Jezusa. Granica Kościoła przesuwa się z każdą nawróconą duszą. To jest zdobyty nowy teren, którego bramy piekiel nie przemogą. Tam, gdzie w Tobie mieszka Jezus. I kiedy zbieramy się przed skałą jako Kościół, otrzymamy odpowiedź. Woda wytryśnie pośrodku tragedii, pośrodku pustyni. Bo co to jest pustynia? Pustynia to jest, kiedy wszystko umiera, kiedy nie ma życia. A kiedy w Twoim życiu nie ma życia? Wtedy, kiedy przychodzi największy problem, prawda? Kiedy masz wielki problem, kto z Was w życiu szedł przez taką dolinę cienia, to czy człowiek wtedy myśli, żeby kupić nowe auto? Czy człowiek wtedy myśli, żeby pójść coś dobrego zjeść? Czy człowiek ma wtedy jakieś marzenia? Nie. Człowiek myśli wtedy, nic nie ma sensu. Traci wszystko sens. To jest pustynia. Kiedy ludzie wędrują przez pustynię choroby, nic ich nie cieszy. Kiedy ludzie wędrują przez pustynię bankructwa, rozpaczy, nic ich nie cieszy. To jest pustynia, bo nic nie przynosi radości. Może dziś nie jesteś na pustyni. Podziękuj Panu Bogu. Może słuchasz mnie dziś i powiesz, właściwie no nawet nie rozumiem, o czym Ty mówisz. Powiem Ci tak, jeśli nie rozumiesz, o czym mówię, chwała Jezusowi, żeś nie musiał jeszcze nigdy tam iść. Ale jeśli rozumiesz, też chwała Jezusowi, że słyszysz, że jest On, że można się zebrać wokół skały, woda wypłynie ze skały. Ale chcę Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Ja wiem, że ją widzicie, ale chcę, żebyście ją zauważyli całym sercem. Woda wypłynie ze skały, a nie skała wypłynie z wody gdzieś. Niech nam się nie myli to, co od Boga, z Bogiem. Kościół czasami biega za cudami, zamiast biegać za Bogiem. Słowo Boże w Ewangelii Marka mówi, takie cuda będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. A nie mówi, że ci, którzy uwierzą, będą towarzyszyli cudom. Często ci, co uwierzą, towarzyszą cudom i latają za cudami. Biblia mówi, jeśli uwierzysz, cuda towarzyszą Tobie. To woda wypływa ze skały, a nie skała z wody. Niech się nam nie pomyli prezent z tym, który nam daje. Bóg chce być uczczony, Bóg chce, byśmy Mu oddali chwałę za to, co nam daje. Wyobraźcie na przykład sobie, że brat Zbyszek kupił mi w prezencie. Co byś mi kupił w prezencie, Zbyszek? A co bym chciał? Nowego iPhone'a byś mi kupił, tak? Kupił mi nowego iPhone'a na przykład. No nie chcę, ale... Ja mam na przykład urodziny. Dlatego ci już nie powiem. Ochrona danych osobowych. Mam na przykład urodziny i Zbyszek przychodzi do mnie z nowym iPhone'em. Puka do mnie do drzwi. Ja otwieram. Prezent i zamykam. Mówię, może pomyśleć, że nas nie ma w domu. To by oznaczało, że nie interesuje mnie dawca, a interesuje mnie jedynie dar. Jak myślicie, przyjdzie za rok? Wątpię. Myślę, że kartkę pośle. Jeśli. On by posłał, bo on by wybaczał, on mnie bardzo kocha. Wiecie, o czym mówię teraz? Kiedy dawca przestaje być ważny, a liczy się tylko to, co możemy dostać. Kiedy bierzemy ten prezent i zamykamy szybko drzwi. Kiedy mówię, Panie błogosławie, daj mi uzdrowienie, Panie, żeby były grzeczne dzieci, żebym dobrze wychował dzieci, żebym miał nowy samochód, nowy dom, Panie, dobrą wypłatę, żeby mi nie groziło bezrobocie. Amen. Byłem dziś w kościele, wiecie. Naprawdę cała przygoda z Panem Bogiem? Zbierz naród wokół skały. Życie było w skale. Skałą był Chrystus. Bez Chrystusa nie ma wody. Gdyby nabrali wody i wyrzucili skałę, to ta woda by się zużyła. Ale dopóki była skała, była woda. Słyszycie mnie, przyjaciele? Jeżeli tylko nabierzesz wody i odwrócisz się od skały, to będziesz tak długo pił, aż ci się nie skończy. Ale jeśli przylgniesz do tej skały, to będziesz miał tak długo wodę, jak długo będzie ta skała. Stoję na skale. Wszędzie wokół tej pustyni był zdradliwy piach, tak jak dziś na świecie. Wiecie, Kościół jest jedyną Bożą odpowiedzią dla tych ludzi, którzy mają wiele problemów i pytań. Kościół na skale, nie inny. Jak ja lubię to słowo na skale. Kościół na skale, nie inny. Słowo Boże mówi takie coś. Posłuchajcie, tam jest pewna logika ukryta, którą nie od razu widzimy. Imię Pana jest mocną wieżą. Wyobrażacie sobie wieżę? Poczekam, aż sobie wyobrazicie. Wszyscy już? Ktoś jeszcze sobie nie wyobraził? Już macie? Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Widzieliście kiedyś stary zamek rycerski, taki wiecie, gdzie rycerze byli, takie naprawdę zamki, twierdze. Mówimy, że Pan jest naszą twierdzą. Chroni się do niej sprawiedliwy. Chcę wam coś powiedzieć. Widzieliście kiedyś taką twierdzę rycerską, gdzie zamek byłby z zewnątrz? Nie, no to po co to za twierdza? To wróg by przyszedł i otworzył. Ten zamek, ta możliwość zamknięcia jest od środka, nie od zewnątrz. Tak jak nikt z nas nie zostawia kluczy, nie licząc czasem mojej żony, z zewnątrz, przez całą noc. Nie patrzcie wszyscy na nią, tylko sami kiedyś. Klucze mamy zawsze w środku, ale to jest cielesne. A teraz duchowo. Jesteśmy schronieni w Panu, i można otworzyć tylko od środka. To ty musisz się zdecydować wyjść poza Jezusa. Słyszycie mnie? Jezus ciebie nie zostawi. Jeśli jesteś w Nim, musisz wyjść poza Niego, żeby być w niebezpieczeństwie. Oznacza, że kiedy Bóg kontroluje nasze życie, jesteśmy bezpieczni. Izrael musiał uczyć się tej lekcji podobnie jak my dzisiaj. I nie ma znaczenia, co stanie na twojej drodze. To nie oznacza, że nie przyjdą pokuszenia, próby, może nawet tragedie, zdające się wstrząsać całkowicie wszystkim, w co wierzyłeś i czym jesteś. Ale oznacza to, że nie dostanie się żadna diabelska sprawa do twojego wnętrza, by zabić, dopóki sam nie otworzysz drzwi. Wiecie, zamek i twierdze nie budowało się tylko na czas pokoju, tak jak naszą wiarę nie budujemy tylko na czas pokoju. Gdyby zawsze był pokój, nigdy by nikt nie budował zamków i twierdz. Ale czasami zamek i twierdza była forsowana przez wroga. Otoczona, rzucano w ich kierunku różne rzeczy. Ci, którzy oblegali zamki, mieli różne sposoby, jak tam do środka uprzykrzyć życie tym, co tam są. Wystrzeliwali ogień. Nie wiem, czy wiecie, byli też tacy, którzy wystrzeliwali ciała zdechłych zwierząt. Zabijali świnie i trzymali te świnie przez parę tygodni. Kiedy te świnie już były zepsute, śmierdziałe, wtedy je wystrzeliwali, żeby wpadały na ulicę głodującego miasta, które się broniło. Wiecie, co to oznaczało tam na tych ulicach? Jakiś smród, jakie choroby. Na różne sposoby próbowano zamek zdobyć, a więc zamek doznawał wstrząsów. Ale żaden właściciel zamku nie mówił, że kiedy tu budowałem ten zamek, nikt mi nie wiedziałem, że będzie wojna. Jakbym wiedział, że będzie wojna, to bym nie budował, tylko uciekał. Nie, od tego jest twierdza. I twoja wiara też doświadczy wojny. Czasami diabeł chce ci taką świnię wstrzelić do środka, do ciebie. Będzie strzelał do ciebie taką świnią zepsutą, takim brudem, czymś, co od środka zacznie cię psuć, czymś, co sprawi, że nie ma sensu się bronić, czymś, co sprawi, że w końcu na murze będzie widoczna biała flaga, czymś, co spowoduje, że powiesz, nie ma Boga, nie ma sensu, nie ma twierdzy, nie ma nadziei. Jezus powiedział, nic nie oddzieli nas od miłości Bożej w Chrystusie. Biblia nam mówi o Nim jako o tym, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić od czego? Posłuchajcie, od czego? Od teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Taka jest wola Boża, abyśmy byli wolni od zła, które się dziś dzieje. On naszym wyzwoleniem w tych złych dniach, ale brzmi cały czas to wezwanie, zbierz naród wokół skały. Kiedy apostoła Pawła czytamy, postudujcie listy Pawła, popatrzcie na dzieje apostolskie. Paweł tam mówi, że nie człowiek był obok niego w problemach, ale Bóg go ratował. Bóg go ratował prosto z paszczy różnego rodzaju wrogów, różnego rodzaju potworów religijnych i układów ludzkich. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych. A kto to jest sprawiedliwy? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Uwierzył Zbyszek Bogu i poczytane ci to zostanie za sprawiedliwość. Uwierzyła Rutka Bogu i poczytane ci to za sprawiedliwość. I mógłbym tak każdego z was pokazać. Po imieniu uwierzył Mirek Bogu i to mu Bóg poczytał za sprawiedliwość. Nic ponad to. Sprawiedliwość z wiary. I teraz Pan mówi, że oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Czyli oczy Pańskie patrzą na kogo? Na tych, którzy Mu uwierzyli. A uszy Jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ze wszystkich udręk. Jezus powiedział, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać, wytracać. Ja, zwraca naszą uwagę na siebie, mówi, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Wiecie, kiedy mnie to słowo najbardziej dotknęło? Któregoś dnia tak miałem dość. Problemy tak przebrały miarkę, że ledwie sobie umiałem z nimi poradzić. I siedziałem sobie i tak myślałem, Boże, tak bym chciał już umrzeć. Chciałbym, żebyś mnie zabrał. I wtedy to słowo mnie dotknęło. Że On nie przyszedł po to, żebym ja chciał umrzeć. Zrozumiałem nagle, że myślę wbrew woli Bożej. Przyszedłem, Mirek, po to, abyś miał życie i abyś obfitował. Nie przyszedłem po to, żebyś chciał umierać. Albo żebyś miał już dość. Czemu się tak skupiasz na sobie? Czemu tak bardzo skupiasz się na sobie? Czy dzisiejszy świat jest pełny ludzi, którzy potrzebują właśnie takiego Jezusa. Zebrać się. Wiecie, świat tak naprawdę też wie, czego potrzebuje, że potrzebuje. Powiem to w ten sposób. Świat jest pełny ludzi, którzy żyją chęcią, posłuchajcie mnie, posiadania radości, pokoju, błogosławieństwa, ale zapominają o skalę. Innymi słowami, pamiętacie ten przykład, co powiedziałem z prezentem? Świat chce dostać ten prezent, ale nie chce wpuścić tego, który z prezentem przychodzi. Prezent chcą. I próbują różnymi metodami, ale tego, który prezent niesie, już wpuścić nie chcą. Nie ma wody żywej w naszym życiu, jeśli nie ma Chrystusa. Ludzkie słowa i czyny zawsze kończą się śmiercią. Wiecie, człowiek jest czasami tak głupi w tym wszystkim. Słyszałem kiedyś i nieraz się z tego śmiałem, taki dowcip czy anegdotę o człowieku, który przyszedł do lekarza. I mówi do lekarza, że wszędzie, gdzie się nie dotknę, to mnie boli. Mówi, tu się dotknę, boli, tu się dotknę, boli, tu się dotknę, boli, tu się dotknę, boli. Lekarz go zbadał, mówi, człowieku, ty masz złamany palec. Czasami jesteśmy bardzo głupi. Wszystko boli, ale nie zobaczymy, że często coś małego jest zaniedbane. Patrzymy na to po swojemu. Jezus przyszedł. Abyśmy przestali zwracać uwagę na te nasze paluszki. Jezus przyszedł, abyśmy chcieli wejść w Jego głębie, w Jego obecność. I dlatego powiedział do Mojżesza, zbierz naród wokół skały. Zbierz naród wokół skały. A z tej skały wypłynie woda. Zaprawdę, Zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Jezus powiedział, że jeśli chcesz wejść w Jego sprawy, musisz się z Nim spotkać. Jeśli chcesz przyjść do mnie do domu, to muszą być albo klucze w zamku, albo ja Ci muszę dać klucze, albo ja Ci muszę otworzyć drzwi. A Jezus powiedział, ja mam klucze. Ma klucze śmierci, ma klucze piekła. Ma klucze wolności, ma klucze, żeby wypuścić. Ma klucze ratunku i ucieczki z tego, co złe. Chcę wam coś bardzo ważnego powiedzieć. Jeżeli chcemy odnieść zwycięstwo nad śmiercią, nad rozpaczą, musimy się spotkać z tym, który nam to może pokazać. Żaden człowiek nam tu nie pomoże. Tylko Jezus jest drzwiami, przez które możemy wejść. Wiecie, wielcy święci ludzie są oknami. Przez nich można zobaczyć do środka, tak jak przez okna. Jakbyście podeszli do okna tutaj, gdyby się dało podejść, na przykład tam od balkonu, to można zobaczyć do środka, prawda? Ale czy byłoby normalne, gdybyście przez okna zaczęli tu wchodzić? Nie, okna są tylko po to, żeby można było zobaczyć do środka. I tym są świadectwa wielkich ludzi, ale przez nich nie da się wejść do Królestwa. Przez nich nie da się wejść do Bożej obecności. Ja jestem drzwiami i tylko przez te drzwi można wchodzić, a kto nie wchodzi przez drzwi jest złodziejem. Próbuje ukraść coś innym sposobem. Wielcy ludzie, wielkie świadectwa, wielkie osoby, charaktery, to są tylko okna. Wejść musisz przez Chrystusa. Tylko w Nim, w Chrystusie jest nasze życie. Nie ma innego. I chciałbym zachęcić was dzisiaj, zbierzmy się wokół skały. Chodź dzisiaj, co ci zależy? Dlaczego miałbyś nie stanąć z nami w modlitwie i powiedzieć, Panie, mam problem w moim życiu. Potrzebuję dzisiaj z tego zgromadzenia wyjść zbudowany, umocniony, posilony przez Ciebie. Panie, potrzebuję. I niech to będzie dzisiaj pierwszy dzień Twojej modlitwy w zupełnie inny sposób. Zbierzmy się wokół skały. Zacznijmy dzielić się wzajemnie nie tylko tym, co lekkie, ale też tym, co nas obciąża, wzajemnymi problemami. Módlmy się. Jezus jest życiem. Tak bardzo bym się chciał z wami pomodlić teraz o to. Gdzie przypomina mi się wielkie świadectwo, które powiedział D.L. Moody o Jezusie i o tym, co nas czeka w przyszłości. Przeczytam wam coś z pewnej książki, cytat, a dokładnie ze wspomnień Moody'ego, czy wspomnień o nim. Pewnego dnia, to jest fragment kazania, pewnego dnia usłyszycie, że nie żyje. Nie wierzcie w to. Będę wtedy bardziej żywy niż dziś. Urodziłem się cieleśnie w 1837 roku, ale z ducha narodziłem się w 1855. To, co jest mym ciałem, umrze, ale to, co narodziło się z ducha, będzie żyć na wieki. Jeśli wiesz, komu uwierzyłeś, to czyni różnicę w twoim życiu. Jezus jest wyjściem ze śmierci poza śmierć. D.L. Moody. Pewnego dnia usłyszycie, że nie żyje, ale nie wierzcie w to. Żyje bardziej, powiedział Moody. Pewnego dnia ludzie słyszą, że mamy nieuleczalny problem, nieuleczalną chorobę, nieodwracalny kłopot. Nie wierzcie w to. Jest bardziej odwracalny, bardziej uleczalny. Jest cud w Jezusie. Cud, który nie opiera się na mojej albo twojej wierze, którą sobie sam w sobie wygenerujesz. Wiara to nie jest zestaw uczuć, dźwięków i postaw. Wiara to jest, kiedy w głębi siebie mówię, Bóg wie, Bóg może, Bóg mówi prawdę, a to, co widzę, nie widzę. Nieważne, Bóg może. Wiara to nie jest ślepota na fakty. Wiara to są oczy otwarte na to, jak to widzi Bóg. Chciałbym, abyśmy mogli przyjść tu do modlitwy. Tych z was, którzy potrzebują się modlić, chcę poprosić tu do przodu, abyście przyszli się pomodlić. Bracia starsi, wiem, że jesteśmy zdziesiątkowani. Wielu jest na urlopach, ale ci z was, którzy są, chodźcie tutaj do przodu. Pomodlimy się o ludzi, którzy potrzebują modlitwy. Ktokolwiek ze starszych zboru jest, prosiłbym, aby stanęli tu z przodu. Widzicie ich, podejdźcie do nich, podejdźcie do mnie. Chcemy się o was modlić. Chcemy przynieść to Panu, zanim zakończymy dzisiejszą społeczność.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.